Prezydent Ukrainy przemawiał w parlamencie Izraela. Stwierdził, że Rosjanie posługują się terminologią partii nazistowskiej. Chcą wszystko zniszczyć. Naziści nazwali to ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Teraz na Kremlu otwarcie mówią o ostatecznym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej, mówił Zełenski. Izraelscy politycy uważają, że to balansowanie na granicy negowania Holokaustu. Czy porównywanie zbrodni Rosji do Holokaustu obraża Żydów? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, Idź Pod Prąd na żywo, dosadna publicystyka z odrobiną humoru. Nadajemy na YouTube, Facebook, Idź Pod Prąd TV, Idź Pod Prąd FM i telefon 81 466 9315. Dzięki wsparciu naszych patronów, wsparcie na idźpodprąd.pl/wsparcie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Waszym gościem jest dzisiaj redaktor Eli Barbour, prosto z Tel Awiwu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, przemawiał w izraelskim parlamencie. Mówił m.in., że tak jak naziści mówili o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, tak teraz na Kremlu mówi się o ostatecznym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej. Jak przemówienie Wołodymyra Zełenskiego zostało odebrane w Izraelu?
No tutaj to wzbudziło poważne kontrowersje, oczywiście, no siłą rzeczy. No, Izrael, w ogóle Izraelczycy nie tolerują w ogóle tego rodzaju porównań, ponieważ to jest jednak pewna zatrata proporcji, zdaniem Izraelczyków. Patrzymy na to jako na tą obecną wojnę na Ukrainie, po prostu jako, oczywiście jako potworne barbarzyństwo, to chyba nic dziwnego, ale no, z Holokaustem to jednak mimo wszystko, pomimo tej retoryki tej putinowskiej, to nie ma nic wspólnego, jednak to nie jest zorganizowana likwidacja całego narodu, zamierzona, planowana, przeprowadzona ze sprawnością niemiecką, tą tradycyjną, także, prawda, to nie jest, to w ogóle jest niewspółmierne, prawda. Abstrahując od potwornych cierpień ludności ukraińskiej, od tego eksodusu uciekinierów wojennych, ale naprawdę, to bez przesady, ale z drugiej strony, no przecież oczywiście, że istnieje bardzo głębokie zrozumienie dla Zełenskiego, który walczy o życie swojego narodu ukraińskiego, prawda? Także on się chwyta wszelkich środków. No to jest część informacji wojennej. No, należy używać wszelkich środków, także werbalnych. Szczególnie, że mamy do czynienia z tą drugą obrzydliwą stroną rosyjską, prawda, która po prostu nie ma żadnych ograniczeń. Zarówno w metodach tej walki, tak zwanej w cudzysłowie, jak właśnie tej propagandy ohydnej, tak jeszcze takiej komunistycznej wręcz, no, paskudnej po prostu. Także oczywiście, że odezwały się głosy w Izraelu, no bo po prostu tutaj istnieje nadwrażliwością, ale istnieje wyczulenie bardzo potężne na nadużywanie symboliki Holokaustu. No i to Zełenskiemu się przytrafiło. No, trzeba pamiętać o tym, że facet ma jakieś żydowskie korzenie, prawda, że tam, o ile pamiętam, bracia jego dziadka zginęli w Holokauście i tak zwanej, także te odniesienia w jego przypadku mogą być nawet naturalne, On zresztą ten speech wygłosił do izraelskiego parlamentu, transmitowany i tak dalej, wygłosił przedwczoraj wieczorem, natomiast wczoraj, czyli w poniedziałek rano, już tam na jakimś filmiku w internecie tam doprecyzował, że rozumie postawę izraelską, taką wstrzemięźliwą, jeśli chodzi o sankcje i tak dalej. No. To myślę, że w ten sposób. Myślę, że większość w Izraelu, i to nawet nie milcząca większość, jednak jakoś przeszła, no jakby to nazwać, no trochę za ostro może, ale spuściła kurtynę milczenia, no zasłonę milczenia na te jego fragmenty wypowiedzi dotyczące te porównania z Holokaustem, no, w ten sposób.
W Polsce trochę wypowiedzi się przebiło do mediów. Cytuje się na przykład Yuvala Steinitza z Likudu. Gdyby przemówienie Zełenskiego zostało wygłoszone w normalnych czasach, powiedziano by, że balansuje on na granicy negowania Holokaustu. Jakiekolwiek porównanie zwyczajnej wojny, jakkolwiek by była trudna, do zagłady milionów Żydów w komorach gazowych w ramach ostatecznego rozwiązania jest kompletnym zniekształceniem historii. Również minister komunikacji Joas Hendel napisał na Twitterze: podziwiam prezydenta Ukrainy i wspieram naród ukraiński całym sercem, ale porównanie do okropności Holokaustu i ostatecznego rozwiązania jest oburzające. Ja sobie z drugiej strony jednak myślę, no nie porównał Zełenski tak wprost, powiedział tylko, że na Kremlu mówią o ostatecznym rozwiązaniu. No Hitler też nie od początku, no wiedziano, co będzie robić, czy co będą robić Niemcy. No zaczynało się oczywiście, no być może Zełenski widzi podobny wzór w działaniach teraz Rosjan i Putina. No wtedy mieli, Niemcy mieli swastykę, teraz Rosjanie mają to Z, sobie jakoś obrali za symbol, też się na stadionach zbierają i tak dalej. Może on tak przewiduje, jak to się może rozwinąć.
No tak, ale wie pan, wiecie państwo, tutaj to nie jest tylko sprawa tych porównań z Holokaustem. Chodzi o całe tło historyczne. No. Od 1941 roku tam do 1944 na terenach ukraińskich zgładzono 1,5 miliona Żydów. I w tym Holokauście, to nazywany jest przez historyków tutaj izraelskim małym Holokaustem, w tym małym Holokauście jak najbardziej Ukraińcy uczestniczyli. To jest to także to trzeba było na miejscu Zełenskiego bym dużo bardziej ostrożnie operował tym wszystkimi określeniami, prawda? On powiedział też, że Ukraińcy ratowali Żydów. No to po prostu jest kłamstwo historyczne. No. Jeszcze raz powtarzam, ja tego faceta rozumiem, bo on jest w przymusowej sytuacji, w strasznej. Od miesiąca pod bombami siedzi i gada to, co trzeba z jego punktu widzenia, prawda? Mówiąc prostym językiem. Natomiast to idealizowanie Ukraińców, on coś mówi, że 2700 iluś sprawiedliwych było na Ukrainie, prawda, którzy ratowali Żydów, tak? Ukraińcy wtedy było, teraz jest 44 miliony Ukraińców, wtedy było 30 milionów około Ukraińców, no to 2700 to nie jest za dużo. Ale to po prostu no już w tej chwili daje się wkręcać w jakąś taką dyskusję bez sensu. Chodzi o to, że Ukraińcy uczestniczyli obok Niemców jak najbardziej, byli partnerami w tym dziele zagłady Żydów, no i to jest fakt historyczny. Nie można tego przekreślać. Dobra, ale w tej chwili, w obecnej dobie, to przecież to nie jest czas na rozrachunki historyczne w tej chwili. No nie. Także on też mówił o tym, że Rosjanie walnęli w ten pomnik w Babim Jarze. No to się okazało nieprawdą, bo tam nie było żadnych zniszczeń. On operuje tego rodzaju argumentami, prawda, Zełenski. No. Jest spora przesada w tym i ja nie chcę tu w ogóle występować w charakterze jakiegoś obrońcy postawy izraelskiej. Nie powinien był tego typu argumentów, zwracając się do Izraelczyków i prosząc praktycznie o pomoc zbrojną, bo on prosił o pomoc zbrojną, prawda? Pomoc, o wysłanie na Ukrainę sprzętu antyrakietowego, tak, no, czyli żelaznej kopuły. Nie powinien tego rodzaju argumentów używać. Okej, on właściwie to już przeprosił za to. No. A to poszło w świat, no bo to jest pikantna informacja, no to cały ten temat, no.
No tak, jest tak. Dyskusja, także...
Sunnitów jest bardzo często, no.
Jest dyskusja nawet... No
to już tylko na partyczne podanie.
Nawet Izrael Hayom, no, różne głosy przedstawia. Z jednej strony Jonathan Tobin, redaktor Jewish News Syndicate, no, mówi, że wspomina te historyczne wszystkie sprawy, o których też pan redaktor mówił, i mówi, że tak, że to porównanie jest nie na miejscu. Z drugiej strony Michal Aharoni, też w Izrael Hayom, napisała, że no, podobne porównania Żydzi też czasem używają, wcale może nie do tak poważnych spraw, i dlaczego by Zełenski nie mógł, także widać, że jest tu też ta dyskusja. No ale dobrze, zostawmy te historyczne rzeczy, skupmy się teraz na tych teraźniejszych. Zełenski właśnie prosi o te, czy domaga się wręcz pomocy wojskowej. Mówi, moglibyście nam pomóc tymi systemami obrony antyrakietowej. Możemy pytać, czemu nie sprzedacie nam broni, czemu nie nałożycie potężnych sankcji na Rosję, czemu nie wywrzecie presji na rosyjski biznes. Tak czy inaczej, wybór należy do was, bracia i siostry, a odpowiedź obciąża wasze sumienia i to wy musicie z nią żyć. Mediować można między państwami, a nie między dobrem a złem. Izrael musi dokonać wyboru, czy popiera Ukrainę, czy Rosję. Tak mówił Zełenski w Knesecie. Potem w tym nagraniu późniejszym, no trochę już się łagodniej wypowiadał, że rozumie tę postawę i te próby mediacji Izraela, no ale faktem jest, no... Powiedział, Izrael musi dokonać wyboru, czy popiera Ukrainę, czy Rosję. To czy Izrael dokonał takiego wyboru, czy dokona? O rządzie izraelskim oczywiście mówię.
No, tak, oczywiście. Wszystkim nic nie musi. Nic nie musi. Nie ma. Musi to na Rusi, jak dawniej w PRL-u mawiano, tak? Nic nie musi. Natomiast może... I stara się balansować. No, o co tu chodzi? Chodzi o to, że cała polityka izraelska oczywiście jest pragmatyczna i jest uwarunkowana ściśle względami bezpieczeństwa. Nasze względy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Izrael, związane są w tej chwili z Rosją, która ma zmasowaną obecność w tej chwili na Bliskim Wschodzie, mianowicie w upadłej Syrii, prawda? Amerykanie z Bliskiego Wschodu się wycofują, Rosjanie weszli. I ta obecność rosyjska z kolei w Syrii związana jest z tym, że oni kontrolują tam przez samą swoją obecność przestrzeń powietrzną Syrii. Izrael z kolei walczy z obecnością irańską także w Syrii, dokonując ataków od 4 lat już na bojówki irańskie, ataków rakietowych i lotniczych. Jeżeli Rosjanie mają tam rozmieszczone swoje baterie przeciwlotnicze i antyrakietowe, S-400 i S-300, panuje pogląd, że mogliby zablokować te akcje izraelskie. A to jest sprawa gardłowa, no, bo Iran nieustannie grozi zniszczeniem Izraela i w tej chwili dogaduje się już w tej chwili z tym niedołężnym Bidenem w sprawie odmrożenia układu atomowego, czyli zgodnie z, w ramach tego nowego układu, nad którym jeszcze debatują ciągle w Wiedniu, w ramach tego układu za 3 lata mniej więcej Iran stanie się krajem, jak to się nazywa, na progu potencjału atomowego, czyli od tego momentu w parę tygodni może mieć pierwszą bombę atomową. Także istnieje Biden doskonale i cała jego administracja, no, prawda, zresztą progresywna, no, czyli lewicowa mocno. I zdaję sobie dokładnie sprawę z tego, co oni tam robią z tych negocjacji z Iranem i z zagrożeń, z jakimi to się łączy dla Izraela. Mimo wszystko oni za wszelką cenę, Amerykanie w tej chwili chcą osiągnąć to porozumienie. Teraz tak, wiadomo, że Izrael nie może sobie pozwolić na to, żeby dopuścić Iran na próg atomu, jak to się nazywa elegancko, prawda? Czyli będzie musiał zniszczyć ośrodki atomowe w Iranie, jeżeli ten układ zostanie ostatecznie zawarty, a zostanie prawie w 99% zawarty już niedługo. Odpowiedzią Iranu będą ataki rakietowe na Izrael w wykonaniu tych właśnie bojówek proirańskich, które działają w Libanie, w Hezbollah, także w Syrii i także w Iraku, a także od strony Strefy Gazy palestyńskiej, bo Hamas w tej chwili jest na utrzymaniu Iranu. Żeby się bronić przed tymi rakietami, oni atakują cele cywilne w Izraelu, czyli miasta, konkretnie Tel Awiw też, prawda? Dokładnie tak, jak to miało miejsce w maju minionego roku. Przez cały miesiąc rakiety latały nad Izraelem i po prostu rozwalały się w skupiskach ludności cywilnej. Gdyby nie ta skuteczna tarcza rakietowa, czyli właśnie ta żelazna kopuła głównie, to byłyby setki, jeśli nie tysiące zabitych w Izraelu tutaj. I skończyłoby się totalną wojną, no bo Izrael nie mógłby na to pozwolić, musiałby zająć z powrotem tą Strefę Gazy, spacyfikować i tak dalej, byłyby konsekwencje cholernie poważne. Teraz tak, to my, ledwo nam Izraelowi starczy tych żelaznych kopuł na obronę przed tymi atakami rakietowymi, to mamy jeszcze te żelazne kopuły przekazywać Ukraińcom, którzy w ogóle nie umieją ich obsługiwać, to raz. Po drugie, byłaby to interwencja wojskowa przeciwko Rosjanom, z którymi mielibyśmy wtedy do czynienia w Syrii, prawda? No tak, Rosjanie tolerują te nasze ataki na te bojówki, jeszcze raz powtarzam, irańskie, które zaatakowałyby nas rakietami po zniszczeniu ośrodków atomowych w Iranie, a to niewątpliwie nastąpi. Także no, to jest jakiś taki węzeł gordyjski, którego się nie da rozwiązać. To nie jest tak, że my się... Oczywiście, że jesteśmy przeciwko inwazji rosyjskiej i potem tu ludzie, normalni ludzie, no to przecież każdy normalny człowiek i politycy też, no wszyscy. Nawet najgłupsi politycy, a nie brak tych głupich polityków tutaj w tej chwili w Jerozolimie, niestety, u steru rządów. Oni wszyscy dokładnie wiedzą, że nie da rady się otwarcie opowiedzieć po stronie ukraińskiej, w sensie zarówno pomocy wojskowej, a nawet politycznej, deklaracji i tak dalej. Musimy balansować. Nie popieramy oczywiście inwazji rosyjskiej, my Izrael, mówię tutaj w liczbie mnogiej, to straszne, ale także i staramy się jak najbardziej pomagać Ukraińcom w sensie wsparcia humanitarnego, tak zwane. No, dokładnie dzisiaj jako pierwsze państwo na świecie otworzyliśmy tam, znowu to my, wielki szpital polowy w Mościńcach bodaj, to jest niedaleko Przemyśla, tuż koło polskiej granicy, niedaleko Lwowa, tam wielki szpital polowy, który będzie obsługiwał uciekinierów ukraińskich, bo nie rannych w wojnie, bo zresztą ranni są przeważnie w zachodniej Ukrainie, natomiast tam są tysiące uchodźców, którzy są pozbawieni w ogóle opieki medycznej, lekarskiej, bo raz część lekarzy w ogóle uciekła, prawda, ewakuowała się w ramach tego eksodusu, a inni z kolei ściągnięci zostali na zachodnią Ukrainę, tam gdzie są potrzebni do opieki nad rannymi. Także tam są tłumy ludzi, którzy po prostu chorych ludzi. No, w tym szpitalu jest ogromny, wielki oddział dziecięcy i tak dalej. Te wszystkie historie. Ogromna apteka, bo ludzie pouciekali z domu bez leków. Także to jest pomoc humanitarna, której absolutnie lekceważyć nie można i nie jest to żadna wymówka. To jest po prostu jakieś takie wypośrodkowanie ze strony Izraela, żeby wspierać Ukraińców, ale nie politycznie i na pewno nie wojskowo. No. A poza tym wojskowo, to niech NATO wspiera, no o co tu chodzi. No.
Też byśmy sobie tego życzyli. Szpital w miasteczku Mościska. Wczoraj do Krakowa przylecieli izraelscy lekarze, którzy tam będą, czy już może dziś zaczęli działać. Szpital przy szkole.
Przepraszam.
Tak, proszę.
Przebijam się. To jest prawie 100-osobowa ekipa medyczna. To jest, ona jest związana z jednym z najlepszych szpitali na świecie. Szpital Shiba pod Tel Awiwem to jest w pierwszej dziesiątce światowej w rankingu. Także są łącza satelitarne, będą tam jest izba przyjęć, tam jest sala operacyjna. To będzie to jest naprawdę solidna i poważna pomoc. No. Generatory na wypadek, gdyby światełko wysiadło, no i te rzeczy. No.
Także bardzo duża pomoc humanitarna ze strony Izraela. O tym się pewnie no mniej mówi w mediach jednak niż tam o lądujących gdzieś samolotach oligarchów. O tym było głośno. No, o tym szpitalu już trochę mniej.
W Krakowie. Z oligarchami to jest problem, bo tam niektórzy mają obywatelstwo izraelskie, no i trudne, ponieważ tu istnieje tak zwane prawo powrotu, nie można ich wywalić stąd. No. Także głównie z tym Abramowiczem, z tym, no wiadomo, tak, prawda, ten z Chelsea i tak dalej. No. Ale będą musieli jakoś coś z tym zrobić. No. Ostatecznie nie jesteśmy jedynym państwem, które tolerowało działalność oligarchów, prawda?
No zdecydowanie.
No, oczywiście, no, świętoszkowaci Anglicy, prawda? No to miliardy inwestycji od lat, od dziesiątków lat już w tej chwili, prawda? Już nie mówię o Szwajcarach i tak dalej. I innych, no. Te wszystkie azyle podatkowe.
O całym
i tak
handlu
dalej,
no. z Rosją, czy to surowcami, czy to wszelkimi innymi rzeczami, diamentami i tak dalej. To cały czas się dzieje. Tych lekarzy w Krakowie przywitał ambasador Izraela Jakob Liwne. I właśnie o niego też chciałem zapytać, bo to nowy ambasador Izraela w Polsce przybył w lutym. Czy to był jakiś znak ocieplenia stosunków, bo przez jakiś czas ambasadora Izraela w Polsce nie było.
No tak, no, ja tego faceta nic o nim nie wiem. Nic, i chyba nikt o nim za bardzo dużo nie wie. No, jakiś on, znaczy, no, w sensie takim ludzkim, międzyludzkim, to sprawia dobre wrażenie. No, okaże się, czy jest także politykiem, bo ja w ogóle po prostu nie wiem, kto to jest. No. Ale sam fakt, że został, że objął znowu tą placówkę, prawda, w Warszawie, jest na pewno pozytywny, ponieważ Polska w tej chwili odgrywa bardzo ważną rolę w pomocy dla, to wiadomo, przecież to wszyscy to wiedzą, prawda, wielką, wspaniałą rolę odgrywa w pomocy dla uchodźców, prawda. Izrael korzysta z pomocy polskiej w na przykład w transporcie tego sprzętu do szpitala, to 100 ton prawie. 100-tonowe wyposażenie, no. Zostało przewiezione przez Warszawę, no. Samolotami do Warszawy i potem ciężarówkami na pogranicze, prawda. Jakoś przez Przemyśl, bo to jest niedaleko Przemyśla, to, te Mościce, tak? Jak pan mówił?
Mościska.
Mościska. Przeciwnie wypowiadają to Izraelczycy, nie będę nawet tutaj parodiował tego, ale to jakie, jakiś taki bulwot się odbywa, no, pewnie opanują z czasem. Fajnie jest, że ten ambasador się pojawił znowu na placówce, no, bo ja nie znoszę tych sytuacji, gdy ta ambasada w Warszawie świeci pustkami. No, przypomina mi to czasy po marcu 68 roku, te 20 lat bez kompletnych stosunków i kompletne zerwanie i takie konsekwencje tego 20-letniego zerwania niestety są takie, że cały ten żywioł Polski w Izraelu rozwiał się. Nie ma. No. Te 20 lat jednak niestety okazały się bardzo poważne, jeśli w tym sensie, prawda. Jakimś takim kulturowym, kulturowe związki, to wszystko tym komuchom udało się to utłuc, no, niestety. No. Komuchom, bo znaczy rozkaz był z Rosji, no, ale wykonanie było już, prawda, tego Białego Domu w Warszawie. No. Także dobrze, fajnie, że ten ambasador jest. Powinien przyjechać też jakiś, w końcu jakiś nowy ambasador do Izraela. Bo też jest tylko jakaś pani, która pełni funkcję, Czajkowska czy Czaplińska, jeszcze nie wiem dokładnie, ale coś takiego. No to zdaje się, że jest aktywna, ale powinien być ambasador oczywiście. Zobaczymy, kto nim będzie. No i oczywiście przeszkodą jest obecny szef dyplomacji w Izraelu, ten Lapid straszny, który jest antypolski po prostu. Jest idiotą. No. Z tydzień temu zrobił rundę, prawda, pojechał do Mołdawii i chyba do Rumunii, już nie pamiętam. W każdym razie Polskę ominął. No, także no, to jest taki facet. No, jednocześnie wiedząc doskonale, że cała ta pomoc izraelska na Ukrainę idzie via Polska. Prawda? No. Miejmy na ten. Niestety, no, takie są układy w tej chwili. Kompletna aberracja, zakłócenie, wiesz, demokratycznych zasad w Izraelu, no, że ci ludzie teraz rządzą. No. Ten Bennett, który jest niepoważnym facetem, i ten to już w ogóle już tam. Nie ma słów. No.
W ambasadzie polskiej jest teraz chargé d'affaires Katarzyna Rybka-Iwańska. Natomiast o tym nowym ambasadorze Izraela, no to wiemy oficjalnie, że był szefem Departamentu do Spraw Eurazji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a wcześniej był chargé d'affaires w Moskwie, także w okolicy.
No jakoś nie pasuje, no. Chciałby Eurazja, no dobra, no niech będzie szeroko pojęta.
No, no taki widać był, nie wiem czy dalej jest, Departament w izraelskim MSZ-cie. No, Izrael jest występuje jako ten mediator, tak, no tu szczególnie oczywiście Naftali Bennett. Czy tu są jakieś szanse, że te mediacje odniosą jakiś skutek, jak pan redaktor to ocenia? Widziałem, że pisał pan tydzień temu, że według pana szkoda czasu na zajmowanie się wizytkami związanymi z wojną na Ukrainie, składanymi przez nieudaczników politycznych typu amerykańskiej Kamali Harris czy Jaira Lapida w Rumunii i na Słowacji. Czy jednak są jakieś szanse, że te wizyty może innych osób będą miały skutek?
Znaczy, to jest trochę taka dwoista sprawa z tym Bennettem, bo na samym początku, jak on tam pofrunął najpierw samolotem, prawda, do Putina i potem od razu pojechał do Berlina, do Scholza, tak? Jak to się nazywa? Scholz czy Scholz?
Scholz teraz, tak.
Scholz, tak? Scholz się czyta. Poleciał tam do Scholza, konsultował się też z Macronem oczywiście, no. Zawsze jest szansa, nawet tu się mówiło w Izraelu o tym, obiektywni ludzie, prawda, że nawet jeżeli się uda uratować trochę ludzi, no to już niech se lata tym samolocikiem, udaje mediatora, prawda? Bo on nic nie może zdziałać, bo on przecież nie miał własnych propozycji. Ja mówię o Bennecie cały czas. Nie miał własnych propozycji, no przecież mediator to negocjator główny, to powinien mieć jakiś plan, tam plan B, tam plan C, jakieś tam pojęcie też, większe pojęcie o jakichś relacjach międzynarodowych, a Bennett nawet nie ma żadnego doświadczenia międzynarodowego jako polityk, prawda? On w ogóle z branży high-techu pochodzi, bo tam był skuteczny, tam, był, tam odnosił sukcesy, ale to, polityka to jest zawód, to jest profesja przecież, to odpowiedzialna, powiedziałbym, prawda? Także no, poleciał tam, bo głównie chodzi o to, głównie chodziło mu o to, żeby odwrócić uwagę od tego, że on w ogóle nie robi nic, żeby przeszkodzić Bidenowi w sfinalizowaniu tego układu atomowego z Iranem, bardzo niedobrego układu, jeszcze raz mówię. Ponieważ także jest i tu problem polega na tym, że Bennett stał się, wyjechał na tej fali takiej anty-Netanyahu, anty-Bibi to się tutaj mówi slęgowo. Tak jak w Stanach była anty-Trump, prawda? To dokładnie na tej samej zasadzie udało mu się sformować ten rząd obecny. Który, sam Bennett nie ma żadnego autorytetu, żadnego mandatu, bo jego partyjka ma 6 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Także to nie jest żadne, to jest po prostu parodia demokracji. No. To się udało w Izraelu niestety. Ale nie, chodzi mi głównie o to, że on nie jest po prostu odpowiednim, właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, żeby prowadzić poważne negocjacje. Właśnie z tych powodów, które wymieniłem. Także to jest wszystko markowane, to jest wszystko jakieś takie. To wiadomo w tej chwili, przecież wszyscy to dokładnie wiedzą, że wojna na Ukrainie jest wojną na wycieńczenie w tej chwili. Rosjanom się nie udało tam zdobyć ani jednego większego miasta. Co nawet ten Biden potwierdził tej nocy, prawda? Także to, ta wojna, izraelscy wojskowi, którzy tam mają lekkie doświadczenie w tych sprawach, prawda, nawet z daleka, oceniają, że Ukraińcy jeszcze się mogą bronić skutecznie z 1,5 miesiąca. No takie oceny tutaj między wierszami zresztą czytam, odbieram. 1,5 miesiąca, no to 1,5 miesiąca to już nie będzie Ukrainy, tak i to już będzie państwo upadłe, prawda? Bo oni teraz będą atakować głównie, już atakują głównie cele cywilne, prawda? Niszczą infrastrukturę całą. No. Tych uchodźców pewnie też jeszcze z parę milionów się zbierze, prawda? Dzisiaj już ten pułap dochodzi prawie do 3,5 miliona. To są najnowsze dane dzisiejsze. Prawda? Większość do Polski przecież ucieka. No. Ale załóżmy, że jeszcze 1,5 miesiąca, to tych uchodźców będzie tam 7-8 milionów na pewno. Kraj będzie zniszczony kompletnie, upadły. No i to będzie ten sukces Putina na użytek własnej opinii publicznej. No proszę bardzo, żeśmy zdławili. Będzie mu łatwiej negocjować wymusić tą sprawę, żeby Ukraina była jako kraj już upadły, prawda, bo tam nic nie będzie, zmusić Zełenskiego, jeśli w ogóle przeżyje, prawda, odpukać do przyjęcia tego statusu neutralności i tak dalej. No. Tak to wygląda w tej chwili, tak to działa. No.
Joe Biden ma być w Europie, w czwartek szczyt NATO, w piątek ma być też w Polsce. Czy po nim można się spodziewać jeszcze jakiegoś odwrócenia sytuacji? Ma być dyskutowana na szczycie NATO między innymi propozycja polskiego rządu wysłania misji pokojowej na Ukrainę.
Ja z tą misją pokojową, to ja podejrzewam, że to jest, ale mówię od razu, że ja patrzę na to z boku. No, dla mnie to jest zwykła demagogia, no ale nie wiem, to w ogóle cała ta wyprawa tego Kaczyńskiego tam to przecież jakoś dziwnie wyglądała, no ale ja nie chcę krytykować postawy Polski, bo nie mam, nie znajduję dosłownie słów uznania dla tego, jak społeczeństwo polskie przyjmuje tych uchodźców, prawda? Nie rząd, tylko ludzie zwykli, prawda? Z tych wszystkich relacji, które ja tutaj odbieram w Izraelu, jest to niesamowite zupełnie. Niesamowite. Naprawdę. Absolutny szacun, no. Po prostu wielki. Wielki, wielki. Czapki z głów. To mnie wzrusza, no. W każdym razie Biden to jest niedojda. Biden to jest, nie należy się niczego po nim spodziewać, co on teraz leci do Europy, odwiedzi Warszawę, no bo uchodźcy, prawda, tego. Ale co, przecież to on tą swoją polityką uległości w Afganistanie, tymi ustępstwami wobec Iranu w tych negocjacjach atomowych w Wiedniu, prawda? Przecież Putin zobaczył, że ma do czynienia z Pentakiem, no, z takim jakimś tam pacyfistą, który ulega wpływom tych progresywnych środowisk Partii Demokratycznej w Stanach, a to są idioci, to są durnie. Takie naiwne gołąbki i tak dalej. Już tam są różne teorie, prawda, dlaczego oni to wszystko robią, nie będę w to wchodził. W każdym razie, no nie, no to jest zwykła jakaś taka, znowu taka, taki drugi Bennett, no Bennett z mediacją się wyrwał, a ten teraz jedzie do Europy zademonstrować tam solidarność. No co, to przecież ostrzega, że Rosjanie użyli tej nocy, ostrzegł, że Rosjanie, że Putin się spręża do tego, żeby użyć broni chemicznej i biologicznej. Prawda? No to co oni zrobią, jeżeli ten Putin użyje tej broni chemicznej? No, no, no pytam się po prostu, no co? Wyślą tam choćby jeden batalion, rozumiesz, chłopaków z Teksasu? No nie myślę, no. No, tam szczerzy zęby, no. To jest taki człowiek, to trzeba przeczekać jego kadencję, Amerykanie pewnie, tam następuje zwrot już w tej chwili, no. W listopadzie są wybory do kongresu, do obu izb, przypuszczalnie Republikanie odzyskają kontrolę nad Kapitolem i będą mogli go już dalej blokować, no. Ale to nie bardzo jest co właściwie blokować, jeśli chodzi o arenę międzynarodową, bo ten facet nic nie robi na tej arenie międzynarodowej. No. On już doszedł, to już doszło do tego, że w tej chwili na Bliskim Wschodzie formuje się koalicja izraelsko-arabska przeciwko temu układowi z Iranem, układowi, którego sponsorem jest Waszyngton, jest Biały Dom w tej chwili.
Czyli tam mamy Bennett koalicję izraelsko-arabską przeciwko Bidenowi?
No tak, dokładnie tak to wygląda, bo wczoraj wieczorem nagle się okazało, że Bennett pofrunął do egipskiej oazy Sharm el-Sheikh, gdzie spotyka się z prezydentem Egiptu Sisim i tym następcą tronu Zjednoczonych Emiratów Arabskich Bin Ziad on się nazywa. Taka trójca się tam pojawiła i ten taki trójstronny szczyt jest skierowany przeciwko układowi z Iranem, ponieważ wszyscy się czują tu zagrożeni. No, może być skutek uboczny tej polityki amerykańskiej, że tutaj się skonsoliduje jakaś koalicja, mocno się skonsoliduje koalicja izraelsko-arabska przeciwko Iranowi i stanowiąca wypełniająca cała próżnię po Amerykanach, bo Amerykanie się wycofują z Bliskiego Wschodu. Wycofują się, no, pod pretekstem, że tylko Chiny i tak dalej. Ja podejrzewam mocno, że to też jest w dużej części pretekst, no, żeby nic nie robić na świecie. Oni po prostu nie chcą być żandarmem światowym, to więcej.
No, Chiny wchodzą w te wszystkie miejsca.
Oczywiście. Chiny przecież ogarną też sprawę tego Putina. Przecież Putin za miesiąc, za dwa, to przecież będzie kompletnie uzależniony ekonomicznie od Chińczyków. No. Przecież jeżeli tam zależy, jak to długo potrwa jeszcze. No i teraz już pewnie. No. Jak znam życie, to w ogóle oligarchowie będą uciekali do Pekinu zamiast do Izraela choćby. No dobra, że dosyć oligarchowie. Dobra, żarty żartami, ale w każdym razie, no tutaj się zmienia konstelacja na Bliskim Wschodzie. No. No i bardzo ciekawe rzeczy się robią, no bo rzeczywiście Egipt, Izrael, te Emiraty, prawda, które tryskają tam petrodolcami i tak dalej, no to wszystko jest obiecujące. No. Zmienia się świat, no, na naszych oczach w tej chwili. No. Jeszcze gdzieś tam Turczyn gdzieś tam balansuje na obrzeżach, też udaje mediację. No bo też on, Turcja ma w tej chwili taką sytuację podobną do Izraela, nie bardzo się może opowiedzieć przeciwko Rosji. No a z Ukrainą też ma tam kwestie ekonomiczne i tak dalej. Także on też udaje mediatora, no to w ten sposób. A Zeleński w dodatku jeszcze zaprosił Bennetta do Kijowa. Wczoraj. Więc niepoważny Bennett odpowiedział, że pojedzie do Kijowa, jak negocjacje wejdą w stadium poważne. Tak odpowiedział. Tak się dzieje.
No tak.
Tak się dzieje.
Załęski też papieża Franciszka zapraszał do Kijowa, ale no, chyba też się nie wybiera. Póki co. Chciałem jeszcze zapytać a propos tych zmian na świecie o wybory we Francji. Parę dni temu była debata, no i tam znowu takie niepokojące z punktu widzenia Polski przynajmniej były wypowiedzi także Erika Zemmoura, który no, jednak chce tego wyjścia z NATO nadal.
No Zemmour, ja początkowo wydawało mi się, że ten Zemmour jest fajnym facetem. Znaczy dlatego, że on chce przecież blokować tą migrację i tam w ogóle zreformować Francuzów przywrócić do pionu jakby. Ale to mi się zdawało tylko na początku, bo teraz to już w ogóle głupoty wygaduje. Poza tym on jest w ogóle jakiś taki prorosyjski, no. Jakiś taki Orban, no drugi, no. Także no to nie wiem, no, wydaje mi się, że już lepiej, żeby ten Macron został tam. Macron przynajmniej udaje aktywnego i skutecznego polityka, oczywiście z zerem kompletnym, no ale przynajmniej robi jakiś taki ruch wobec siebie, prawda? No stwarza, uciekają z Afryki, tam z tego Sahelu, gdzie walczyli z dżihadyzmem, Francuzi się wycofają przecież, wycofali już w tej chwili. Także, ale on przynajmniej stara się jakoś tam, no, nie jest to, nie, w tej chwili nawet pojechał tam wczoraj, przedwczoraj był tam prezydent Izraela, Herzog, który jest postacią pozytywną. Znaczy on nie ma nic do gadania, ale jest pozytywną postacią, bo trochę wypełnia, trochę zastępuje w sensie kontaktów międzynarodowych, zastępuje tego Lapida, który jest do niczego. Herzog jest poważnym facetem, także odwiedził tego Macrona, prawda, to znaczy, że ten jakiś establishment polityczny, ten taki poważny, który w tej chwili w Izraelu jest przyczajony bardziej, też stawia chyba na Macrona bardziej, wiesz. A gdyby ten Zemmour był jakimś poważniejszym gościem, no to pewnie by się tak nie afiszowali poparciem dla Macrona, przecież te wybory we Francji to już są za chwilę, prawda, tam w sensie 10 kwietnia, jakoś tam za chwilę, no.
No pewnie na to wyjdzie, że tak będzie, taki będzie zapewne wynik. Tak wygląda przynajmniej z sondaży póki co. Na koniec chciałem jeszcze zapytać o takie pana redaktora przewidywanie, jak się rozwinie sytuacja, czy Rosja przegra, czy przegra tak ostatecznie, czy tylko trochę i za chwilę się podniesie, czy jakieś tu ma pan intuicje?
Chyba ja myślę, że te oceny jakichś takich tych mądrych różnych wojskowych w Izraelu są słuszne. Czyli właśnie, że teraz się będzie, już się właśnie odbywa ta wojna na wyczerpanie, na wycieńczenie, jak to się ładnie nazywa, bo najnowsze wiadomości są takie, że Rosjanie się okopują wokół Kijowa, zakładają miny tam i tak dalej, czyli nie będą, nie przygotowują się do wojny pozycyjnej, jak to się ładnie kiedyś nazywało, prawda? Nie zdobywanie miasta, czyli takie powtórki z jakiejś tam Verdun, wojna pozycyjna, prawda? No. Z tym, że oni będą niszczyć Ukrainę dalej niszczą. Oni już o tą wojnę to przegrali już w tej chwili. Przegrali, no bo myślę, że to w parę dni załatwią sprawę. Teraz dotarła pewnie do państwa ta informacja taka wczorajsza migawkowa, że związana z reżimem Putina, prawda, ta Komsomolska Prawda to się nazywa. Taki tabloid rosyjski puścił na portalu wiadomość, że oni stracili już 10 tysięcy, blisko 10 tysięcy żołnierzy, a 16 tysięcy jest rannych w tej wojnie, prawda, która trwa niespełna miesiąc, prawda. 10 tysięcy żołnierzy, no to są straszne straty. Po czym prawie zaraz potem ta wiadomość została usunięta. A podkreślam, że to jest medium związane z Kremlem. Oficjalne zupełnie. Także oni te straty mają bardzo potężne. Jeśli chodzi o opozycję w samej Rosji, to nie wierzę, bo są ludzie albo obojętni, albo po prostu przesiąknięci tą propagandą ohydną, albo zastraszeni. No. Mnóstwo inteligencji, której tam już dużo zdaje się nie było, niestety wyjeżdża w tej chwili, uciekają przecież do Turcji, do Armenii. a reszta jest zastraszona, no też te, w Moskwie i tak dalej. No. Zaczynają się tam trudności ekonomiczne. On będzie mu, Putin musi, będzie musiał sobie zapewnić jakiś tam sukces, żeby w ogóle utrzymać się przy korycie. No, cała ta koteria jego, prawda? Także no, tym sukcesem będzie zrujnowana Ukraina i zneutralizowana, bo jakiś tam kompromis trzeba będzie wypracować. No, przecież wiadomo przecież, że ani Europa, ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone nie chcą przyjąć, nie przyjmą Ukrainy do NATO, nigdy nie chciały tego zrobić, pomimo tam jakichś pięknych słówek i obiecanek cacanek. Także Unia Europejska też tej Ukrainy nie chciała przyjąć przecież. No przecież to są znane rzeczy, także w każdym razie wdającej się no, przewidzieć przyszłości, jak to się ładnie mówi. Także no, będzie łatwo zgodzić się jakoś tam na, okraszając to pięknymi słówkami, na jakąś tam, na jakiś status Szwecji neutralnej tam, prawda, no, finlandyzacja to już jest skompromitowane słowo, no ale jakiś tak neutralny, prawda, no. Tak jak Austria też, prawda, kiedyś była, no. Takie rozwiązanie, to jest to. Nie wiem, czy, ja na przykład osobiście nie wierzę w to, żeby, że celem Ameryki jest obalenie, bo są też takie teorie, obalenie reżimu tego putinowskiego w Moskwie. Nie wierzę, bo chyba inaczej by postępowali. To byłoby fajne przecież, no to byłoby świetne, no ale to nie wierzę też za bardzo, przynajmniej obecnie w tej, też w tej dającej się przewidzieć przyszłości, żeby jakaś tam, jacyś tam generałowie inni, czy tam ludzie Putina go ustrzelili gdzieś tam na tym Kremlu. W to też nie wierzę, bo widzieliście państwo wszyscy te jego rekolekcje na tym stadionie parę dni temu. No to przecież można, gdyby on się bał, gdyby wyczuwał, że tam jest jakieś zagrożenie, to przecież by w tym swoim skafanderku tam się nie udzielał w ten sposób.
Szwedzi twierdzą, że był w takiej szklanej klatce z pancernego szkła, tylko ujęcia były tak planowane, by nie było tego łatwo zauważyć. Takie przynajmniej doniesienia wczoraj doszły.
No to jedna, to akurat dobrze, no to fajna wiadomość, to znaczy, że się boi, no. To jest to akurat dobrze, no ale to już jest sprawa, no, wiecie państwo, no, główna sprawa jest, główny problem jest teraz przecież wiadomo, wszyscy to wiedzą, żeby zakończyć tą potworną wojnę na tej Ukrainie, która zagraża, jest groźna także dla Polski, dla innych krajów w Europie i tak dalej, no. I żeby przerwać ten ciąg tego zagrożenia dla byłych republik bloku wschodniego, czyli dla Polski, dla Prybałtyki, prawda, i tam jeszcze inne, Mołdawii i tak dalej, no, dla Czechów, dla Słowacji. To o to chodzi głównie, żeby dać im jakąś jednak nauczkę, na nauczkę, która będzie procentować w najbliższych latach. No to chyba do tego się chyba ogranicza w tej chwili, do tego powinna się ograniczyć rola szeroko pojętego Zachodu, na pewno Ameryki, żeby wymusić, wynegocjować, no, doprowadzić do jakiegoś takiego porozumienia, które w najbliższych latach będzie owocować jakąś taką bardziej umiarkowaną postawą społeczeństwa rosyjskiego, prawda? Bo oni dalej są przesiąknięci tym jakimś sentymentami do jego sowietyzmu i tak dalej, i dlatego popierają tego Putina teraz, no, w tej wojnie.
No, nie będzie łatwo, ale oby się udało. Oby się to udało. Dziękuję bardzo, redaktor. Redaktor Eli Barbour prosto z Tel Awiwu dla państwa komentował ostatnie wydarzenia z innego trochę punktu widzenia niż my tutaj zwykle mamy. Także myślę, że jest to ciekawa też perspektywa. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego do uczciwych katolików i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, rozwiązanie wydawnictw RSW, prasa, książka, ruch, a 18:00 zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd, w której porozmawiamy o pomocy dla Ukraińców, w którą w Polsce włączyli się nagle nawet Hindusi. Hindusi w Polsce pomagają Ukraińcom. Przypominam, zachęcam Państwa do wsparcia. Ten program istnieje dzięki Waszemu wsparciu. Dziś mamy już 706 wpłat. Cel miesięczny to oczywiście 1000. Szczegóły na idzpodprąd.pl / wsparcie i patronite.pl / idzpodprąd. Przypominam także o i innej formie wsparcia, jaką jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z telewizją Idź Pod Prąd Młodzieżową Fundację Twój Ruch. Widzicie Państwo dane na ekranie i zachęcamy też do wzięcia udziału w tygodniowym eksperymencie Biblia w czasie wojny pod adresem bibliawczasiewojny.pl, a także do włączenia się w akcję Pray for Ukraine. Modlimy się za Ukrainę. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, kartka z kalendarza i klip akcji Pray for Ukraine. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, redaktor Eli Barbusz z Tel Awiwu.
Dzięki również, serdecznie pozdrawiam państwa.
I do zobaczenia.
Jeśli jeszcze są w Polsce uczciwi katolicy, którzy pozostają w tej organizacji, to chciałem wam po raz kolejny zaapelować do waszego rozsądku i sumień. Wiecie, co się dzieje na Ukrainie, jakie bestialstwo popełniają tam żołdacy, bo żołnierzami tego nie można nazwać, Putina. Mordują cywilów w korytarzach humanitarnych, strzelają do miejsca, gdzie są dzieci, do schronów, do szpitali, do przedszkoli, do izby porodowej, gdzie były rodzące i kilkanaście z nich poniosło śmierć. Zniszczyli dom starców i zamordowali jakąś tam kilkudziesięcioosobową grupę starych, niedołężnych ludzi. Gwałcą ukraińskie kobiety, a potem je rozstrzeliwują. To jest armia gorsza od armii Hitlera. Gorsza od armii Hitlera. A wiecie, co zrobił wasz papież? Tak, wy jesteście współodpowiedzialni za to, co on robi. On powiedział, jacy to biedni są ci młodzi rosyjscy żołnierze. Tak właśnie powiedział, sprawdźcie to sobie. I teraz pytanie, jeśli papież i Kościół katolicki oszukują was w sprawie zbrodni pedofilii, około 6-10% księży gwałci wasze dzieci. Jeśli papież jest tak ordynarnym kłamcą i zwodzicielem, że próbuje wzbudzić litość do tych kreatur, które mordują bezkarnie na Ukrainie. Jest kłamcą i zwodzicielem. Co do tego nie macie wątpliwości w sprawach pedofilii, Ukrainy i tak dalej. To teraz pytanie. Czy ten sam człowiek mówi wam prawdę w sprawie zbawienia? Czy prowadzi was do nieba? Bo jeśli nie, to nie tylko będziecie manipulowani, ogłupiani w sferze polityki, historii, życia społecznego, ale wylądujecie w piekle, słuchając swojego kościoła i swojego zaprzedanego diabłu papieża.
22 marca 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej podjął uchwałę o likwidacji robotniczej spółdzielni wydawniczej Prasa Książka Ruch. Nazwa spółdzielnia była myląca. W istocie był to ogromny koncern wydawniczy, który wydawał 45 gazet codziennych i 235 czasopism o łącznym nakładzie 3,5 miliona egzemplarzy. Obejmował także 7 wydawnictw i agencji książkowych wydających kilkaset tytułów rocznie. Miał 17 drukarni, dysponował siecią kolportażu, którą stanowiły kioski ruchu. Produkował i rozprowadzał również kalendarze, reprodukcje obrazów, kasety audio, kasety wideo i pocztówki. Głównym udziałowcem RSW Prasa Książka Ruch była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Dysponowała ona 100 udziałami. Po jednym udziale miały Liga Kobiet Polskich, Związek Harcerzy, Harcerstwa Polskiego, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związek Młodzieży Wiejskiej i Związek Studentów Polskich. Dywidendy RSW były jednym z głównych źródeł finansowania działalności Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jej funkcjonariusze zarządzali nią, byli też zatrudniani na fikcyjnych etatach, była akredytowana na preferencyjnych warunkach i korzystała z ulg podatkowych. Pod koniec lat 80. RSW Prasa Książka Ruch zaczęła finansować spółkę Transakcja, prowadzoną przez funkcjonariuszy partyjnych. Zajmowała się ona handlem zagranicznym. Kupowała i sprzedawała sprzęt komputerowy, napoje alkoholowe i wyroby bawełniane. Zgodnie z ustawą RSW została podzielona. W podziale preferowano głównie partie polityczne. I tak Porozumienie Centrum wraz z Solidarnością przejęły Ekspres Wieczorny, Kongres Liberalno-Demokratyczny Życie Warszawy, Konfederacja Polski Niepodległej Tygodnik Razem, a Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej kontynuująca tradycję PZPR Dziennik Trybuna, dawniej Trybuna Ludu.
Modlę się, żeby Ukraińcy pokonali wroga, który zaatakował ich kraj, żeby pokonali zbrodniarzy i żeby ci zbrodniarze na czele z Władimirem Putinem zostali sprawiedliwie ukarani.
Modlę się o naród ukraiński, bo teraz to Ukraińcy są na pierwszej linii frontu walki z Putinem, a tak naprawdę z komunizmem, który chce zalać ich kraj, a później mój kraj, Polskę i kolejne kraje. Modlę się o odwagę dla wszystkich Ukraińców, przede wszystkim dla żołnierzy, ale także dla cywilów. Jesteśmy z wami, my Polacy, ale też zachodni świat. My chrześcijanie modlimy się, żebyście też mieli świadomość, że Bóg was wspomoże.
Modlę się za Ukrainę, bo została bez powodu i niesprawiedliwie zaatakowana przez Rosję. Modlę się za Ukraińców, bo mają prawo, tak jak wszyscy inni ludzie na świecie, być ludźmi wolnymi. I o to właśnie też dla nich się modlę.
Są to nasi sąsiedzi, a sąsiad to nasz bliźni. Modlę się, żeby Bóg dał im zwycięstwo i przegonili tego bandytę.
Dziś ciągle dzielni Ukraińcy walczą o swój kraj, o swoje rodziny, o swoje życie. Chrześcijanie, prośmy Boga o to, żeby wygrali, żeby zwyciężyli, żeby dobro zwyciężyło, a żeby zło tego zbrodniarza i bandyty Putina zostało pokonane i zwyciężone.
Modlę się o Ukrainę, bo gdyby nie było wolnej Ukrainy, gdyby nie było bohaterskiego ukraińskiego wojska, to dzisiaj Polska byłaby atakowana przez Putina. Na polskie miasta leciałyby bomby, rakiety, ginęłyby polskie dzieci, polskie kobiety.
Modlę się o Ukraińców, bo to oni teraz walczą o wolność swoją i naszą. Ukraińcy, bądźcie mocni.